ciekawi świata.
Dzień dobry, Joanna Dybina przed mikrofonem. Kłaniam się pięknie. Drodzy Państwo, czasem wystarczy krok w bok. No taki bok od codzienności, od przewidywalnych smaków, od pogodnych lub deszczowych prognoz, by w końcu trafić na coś, co zaskakuje, porusza, rozśmiesza albo wzrusza. W dzisiejszych Ciekawych Świata spróbujemy zrobić właśnie ten jeden krok. Zajrzymy na poznańskie Stare Miasto, gdzie już jutro, miejmy nadzieję, że przy sprzyjającej aurze, rozpocznie się kolejne święto bamberskie. Barwny korowód, muzyka, rozmowy i ludzie, którzy z pasją opowiadają o tym, co przekazywane z pokolenia na pokolenie. I z jednym z takich bohaterów tego wydarzenia będzie rozmawiać Grażyna Wrońska. Szczegóły już niedługo w programie. W kąciku kulinarnym Juliusz Podolski postawi na smakowy eksperyment. Dania, w których połączenia mogą zaskakiwać, ale jak się okazuje, z pozornie niepasujących składników mogą powstać kulinarne arcydzieła. A na deser słoneczna i pełna niespodzianek lektura Wyspy wokół Sycylii Natalii Rosiak. Autorka znów uwodzi językiem i barwną opowieścią o krainie wiatru i wulkanów. I sprawdzimy jeszcze, czy poznaniacy, wybierając się w zagraniczną podróż, uczą się języków obcych. Zapraszam. Anyone who knows me know I used to be the life of the party. I'd be sweating out my clothes, burning holes in the soles of my shoes. Something went wrong, the groove is gone. I ain't gonna lie to you, that's the truth. But something about the way that you move makes me wanna dance with you. Kolejne święto bamberskie. Miejmy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów i od godziny 14 będziemy podziwiać na Starym Mieście wspaniały korowód, bawić się przy muzyce i rozmawiać z poznaniakami, którzy kultywują starą, ponad 300-letnią tradycję. A my już teraz rozmawiamy z jednym z nich, a konkretnie robi to Grażyna Wrońska.
Ryszard Skibiński, który prezesuje Towarzystwo Bambrów Poznańskich od ilu lat?
Pełniącym byłem obowiązki od 2011 roku, kiedy pani profesor niestety odeszła.
Pani profesor Maria Paradowska.
Pani profesor Maria Paradowska. Powiem tak, To chyba u nas było tak w genach, w rodzinie, bo mój ojciec, mój dziadek też pracowali społecznie. Ja też nie mogłem tego zaakceptować, tak jak do końca nie akceptują moje dzieci tego, co robię, ale popierają mnie. Natomiast skąd się to wzięło? Mam żonę bamberkę. W jakimś momencie potrzebna była pomoc przy organizowaniu jakiejś imprezy, spotkania. Już dzisiaj trudno mi to umiejscowić. I zaproponowała mi, czy nie chciałbym pomóc, wesprzeć w działaniu i tak dalej. Ja tak zgodziłem się.
Nie wsiąkłem.
Przesiąkłem tą ideą do końca. Stwierdziłem w pewnym momencie, że to jest tak ciekawa historia, tak wyjątkowa, że warto się temu bardziej przyjrzeć, bardziej w to zaangażować. Zresztą ludzie, których wtedy wokół siebie spotkałem, bardzo mnie zafascynowali. Każdy z nich był inny, ale też przyświecała im ta idea, że to trzeba na nowo przywrócić do życia. No bo trzeba powiedzieć, że kwestie Bambrów, ta cała historia przez lata te 50., 60. została
a
jakby...
A nawet jeszcze późniejsze.
A nawet późniejsze, tak, została wyrugowana z naszej świadomości.
Nazwisko pan ma nie bamberskie.
Nie.
A jest... rodzina żony to?
Moja teściowa z domu jest Walter. Pamiętam, kiedy braliśmy ślub z żoną, to teściowa tak nieśmiało zawsze wspominała, przypominała tą historię, że oni są z Bambrów. I pamiętam kiedyś w latach 90., na początku lat 90. miałem wyjazd służbowy do Francji i po drodze przejeżdżałem przez Bamberg i do mnie mówił: Rysiu, pamiętaj, jak pojedziesz, może ci się uda skręć, tam jest takie piękne to miasto Bamberg, skąd my się wywodzimy. Pojechałem, zobaczyłem.
Zakochałem się,
tak jest.
Chociaż ten strój bamberski, który nas tak zachwyca od lat, wcale nie jest podobny do tego z okolic Bambergu, prawda?
Tak, dokładnie. Kiedy zobaczyłem pierwszy raz naszych gości, ogrodników z Bambergu, mówię, oni mają zupełnie coś innego, inaczej wyglądają, coś innego. Ja twierdzę tutaj tak, że to mądrość naszych babć, prababć spowodowała to, że mamy coś tak fantastycznego, że gdzieś nie pokażemy, to wzbudzamy entuzjazm, taką ogromną satysfakcję nam to sprawia, że młode pokolenie się w tej chwili garnie do tego, żeby w tym stroju występować. Także ja uważam, że to, co ten strój dzisiejszy, który tutaj prezentujemy, który kultywujemy, który przywracamy do życia, to zasługa naszych babć, prababć, które coś takiego fantastycznego wymyśliły. Tak jak pani profesor Maria Paradowska zawsze mówiła, w tym naszym stroju są wpływy różnych strojów, czy to szamoturski, generalnie wielkopolski, wpływy bidermajerowskie. No, panie czerpały ze wszechmiar, miały tą swoją fantazję, potrafiły wymyślić coś tak pięknego, fantastycznego.
Wymyślić i potem to zrobić.
Tak, tak. Panie miały bardzo duże poczucie estetyki.
No a teraz panowie noszą piękny strój.
To już jest późniejszy okres, to jest początek już tutaj XX wieku. Myśmy zawsze zazdrościli naszym paniom, że one idą, są pełni podziwiane, a my przy nich tak jakoś dziwnie się
prezentujemy.
Jak takie szaraczki. I powstała taka idea, żeby przywrócić strój bamberski, męski, tylko był taki szkopuł w tym wszystkim, że panowie generalnie zawsze chodzili tak, jak dana epoka nakazywała modę dla panów. I tutaj po konsultacjach z Muzeum Etnograficznym, po konsultacjach z krawcami wybraliśmy akurat ten model, który w tej chwili mamy. To jest początek XX wieku, koniec XIX wieku i to muszę powiedzieć, my się doskonale czujemy. Ja osobiście twierdzę, że to jest bardzo dobry pomysł.
No i pięknie wyglądacie.
Przy naszych paniach, nie powiem, zachowujemy pełną elegancję.
Z Ryszardem Skibińskim spotkamy się już za chwilę, a teraz czas na muzykę. A państwo słuchają Ciekawych Świata.
przecina miasto na pół. Mam te same sny, co dawniej, że mijamy się przypadkiem. Mam te same sny, co dawniej, że coś goni mnie ustannie.
Ryszard Skibiński, Towarzystwo Bambrów Poznańskich, zakochał się w historii bamberskiej ze względów rodzinnych. To jest rys charakterystyczny. Bambrzy bardzo dbają o swoją historię.
Te tradycje bamberskie, tradycje poznańskie, bo to trzeba już powiedzieć, że przez te 300 lat to się dokładnie zasymilowało, wymieszało. One na każdym kroku pojawiają się w naszym życiu codziennym. To są takie rzeczy, które... Tu mówią, że tak musi być to ułożone, to musi być tak przypasowane, to musi być tak zrobione. To jest ten pewien szablon tego porządku, tego ułożenia.
A dokumenty stare, przecież Bambrzy je pielęgnują, chowają, chuchają na nie i dmuchają. Zdjęcia, pamiętniki czy jakieś zapiski, ale na przykład takie rzeczy też materialne. Wzrusza mnie zawsze ten czepek chrzcielny, który ma ile lat?
To jest przeszło 300 lat, bo to jest jedyna rzecz, która zachowała się oryginalna, przywieziona jeszcze tam z Bambergu. Czyli to już jest przeszło 306 lat, jak ten czepek jest tutaj na naszym terenie.
Bambrze to, można powiedzieć, poznaniacy.
Tak, to poznaniacy z krwi i kości. Oni przede wszystkim pamiętają, że skądś przyszli, że gdzieś mieli ten swój początek, ale to są poznaniacy z krwi i kości, oddani całym sercem temu miastu, temu krajowi.
Tym łączącym elementem był katolicyzm.
Tak, kościół katolicki, wyznanie rzymskokatolickie. Zresztą to był jedyny warunek, jaki musieli spełnić, przychodząc tutaj te 300 lat temu, musieli przywieźć ze sobą zaświadczenie, że są wyznania rzymskokatolickiego. To spełniali, zresztą do dzisiaj Bamberg i okolice są w większości katolickie. My jeżdżąc tam zawsze uczestniczymy w mszach, w nabożeństwach razem z naszymi przyjaciółmi. Lubimy celebrować tą naszą przyjaźń.
No i tutaj zawsze przecież Bamberki i Bambrzy uczestniczą w procesjach.
Tak, w procesjach Bożego Ciała.
I nie tylko, bo również teraz w innych uroczystościach.
Tak, tak, w innych uroczystościach też. Poza tym, czy to są też miejskie uroczystości, czy jakieś inne okolicznościowe. Nawet jest tak ostatnio, że jesteśmy zapraszani na jakieś prywatne uroczystości związane, ja nie wiem, z jubileuszem małżeństwa, z datą urodzin. I wtedy swoją obecnością, że tak powiem, ubarwiamy to, ukazujemy tą naszą historię. No jest takie przysłowie, bez korzeni, bez historii nie da się żyć.
I rozumiem, że nie umie sobie pan już wyobrazić swojego życia bez tej pasji bamberskiej, tak ją nazwę?
No ciężko by było, ciężko by było. Powiem tak, wielokrotnie jest jakieś takie zmęczenie, może nie zmęczenie, przesilenie, no... Chwilę oddechu trzeba złapać, ale jak tą chwilę oddechu się złapie, to później znowu przychodzą nowe pomysły, nowe jakieś sprawy i ruszamy ostro w bój.
Ryszard Skibiński, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich, jeden z tych, którzy kochają tradycję, są jej wierni i dają temu wyraz na co dzień i od święta. teraz święto bamberskie, kolejne. Zapraszamy wszystkich jutro na wspaniały korowód bamberski.
Tak jest. Jutro o godzinie 14 ruszamy spod Muzeum Bambrów Poznańskich na ulicy Mostowej 7/9. Przejdziemy ulicami miasta do Starego Rynku, później parada wokół Starego Rynku i cały finał na placu Urzędu Miasta. Tam będzie cały finał imprezy.
Czyli śpiewy,
Tańce, zespoły muzyczne, gry i zabawy. Także dla każdego coś miłego będzie.
No i także będzie można się poznać z bambrami.
Tak jest.
Oni zawsze opowiadają ciekawe historie i zawsze bardzo serdecznie do wszystkich się odnoszą.
Tak
Wiem
jest.
To z własnego doświadczenia.
Tak jest. Warto, byśmy tą historię utrzymywali, pokazywali ją i też wymieniali się swoimi wiadomościami, bo ta historia generalnie opiera się na tym, że my przekazujemy ją z pokolenia na pokolenie.
I jesteśmy z niej dumni, prawda?
Bardzo dumni jesteśmy, bo to jest jedyna w swoim rodzaju taka historia, gdzie ludzie przychodzący z daleka tak się wtapiają w miejscową społeczność, że są rdzeniem właśnie tego społeczeństwa tutaj miejscowego.
Dziękuję. Ryszard Skibiński był naszym gościem, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich.
A rozmawiała z nim Grażyna Wrońska. Za chwilę w kąciku kulinarnym smakowe eksperymenty z Juliuszem Podolskim.
Je m'appelle l'eau, Lita, l'eau de Philo.
Dzisiaj w kąciku kulinarnym z Juliuszem Podolskim rozmawiamy o łączeniu różnych smaków, takich nieoczywistych, o łączeniu różnych składników, dziwnie do siebie niepasujących, ale tworzących całość bardzo ciekawą dla niejednego smakosza. My co prawda już kiedyś mówiliśmy na ten temat, ale przecież wątków mamy tutaj tak dużo, że możemy ponownie Państwa uraczyć anegdotami i propozycjami, jak ubarwić stoły, nasze diety. Pomyślałam sobie, że kiedyś na przykład połączenie lodów o smaku paprykarza szczecińskiego z pyrą z gzikiem w wersji słony karmel, czy burgerów z łososiem i kabanosem wydawały się szokujące.
Były szokujące, bo powiedzmy tak, nasza kuchnia była bardzo uporządkowana, prawda? Dzisiaj na przykład podanie ryby typu, nie wiem, może być to pstrąg, który jest owinięty plastrami cienko pokrojonego boczku, położony na patelnię albo na grilla, powoduje, że ta ryba ma niesamowity smak. Grzechem wręcz było łączenie właśnie mięsa z mięsem ryby. Mięso to mięso, ryba to ryba, warzywa to warzywa. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc, to tylko i wyłącznie fantazja szefa kuchni może, jeśli ma jakieś ograniczenia w swoim myśleniu, to jest jedyna bariera. Nie zapomnę kiedyś, jak Marcin Budynek, szef kuchni, którego tato współpracował w orbisowskich restauracjach, on pokochał bardziej Podlasie i tam jest, ale przyjeżdża do Poznania dość często. I pamiętam, kiedyś spotkałem się z nim na takich warsztatach grillowych i on postanowił zrobić pstrąga.
Właśnie z boczku? Z boczkiem?
Nie, właśnie, zaraz cię zaskoczę. Takiego pstrąga, jak to, wiesz, pokazywaliby wędkarze, takiego wielkiego rzeczywiście przywiózł z Mazur i jechał do Poznania, zastanawiał się nad tym, jak go przygotować i nagle wpadł, zatrzymał się, wpadł na szaber i urwał kilka liści rosnącego tytoniu.
A pamiętam, wspominałeś o tym, ale to jest piękna historia.
I on zawinął tego
pstrąga?
Tego w tytoń. Niesamowity aromat był.
Ale upiekł? Tego.
Tak, był upieczone w liściach tytoniu, tak. I to było dla nas olbrzymim zaskoczeniem.
Ale przepraszam cię, bo to mnie zawsze zaskakuje. Skąd kucharz wie, że akurat to będzie pasować?
No to już jest, wiesz, bo to jest tak, kucharz i gotujący, tak bym nazwał. Tak jak mówię o restauratorach i właścicielach restauracji. Ten, kto, dla którego pasją jest gotowanie, on często w głowie, pamiętam taką rozmowę z Maciejem Kuroniem, nieodżałowanym szefem kuchni też. Pytałem się go i mówię, Maciej, jak dzieci te pomysły przychodzą? On mówi, wiesz, często jest tak, że ja jadę w pociągu, już mam dość czytania, zasypiam i w ten czas gotuję. Ja mówię, no a powiedz z tego gotowania jakiś przepis. On mówi, wiesz, najgorsze jest to, że najczęściej jak się budzę, to zapominam, jestem wściekły, bo to danie było super. Ale to są ludzie, którzy potrafią myśleć, potrafią cały czas myśleć o tym. Nasza gwiazdkowa restauracja, której szefem kuchni jest Artur Skotarczyk, też pamiętam, jak z nim rozmawiałem często. On mówi, wiesz, jak ja przychodzę po takiej zmianie, po takim ciężkim dniu, no to on zawsze miał ten swój rytuał, że wchodził do wanny i często myślał, no oczywiście o jedzeniu. I mówi, że w ten czas mu się otwierały szare komórki i wymyślał kolejne jakieś rzeczy. Mówi, no najgorsze było z notowaniem, bo notes zamakał, ale potem, mówi, zaczął nagrywać te swoje pomysły i je próbować. Oczywiście może się okazać, że, nie wiem, wymyślisz sobie coś niesamowitego, jakieś połączenie, to musi być super. Ale w momencie, kiedy je złożysz, okazuje się, że
coś nie gra.
Coś nie gra.
No tak, no bo i tutaj jest łączenie smaków ewidentnie do siebie niepasujących.
Próbujesz coś do tego dorzucić. Albo stwierdzasz, że niestety z tym już się nie da nic zrobić. Myślę, że też szef kuchni powinien słuchać, no to bardziej, ty już powinnaś powiedzieć, czy mam rację, kobiety, która jest w ciąży. bo te ciążowe smaki. Ja kiedyś powiem ci, że nawet napisałem w Gazecie Poznańskiej, chyba w Gazecie Poznańskiej, taki tekst, gdzie zacząłem wypytywać koleżanki z redakcji, jakie miały smaki. No to powiem ci, że do dnia dzisiejszego pamiętam, był jeden zupełnie szokujący. Mówi, jadłem, słuchaj, śledzia, no, rzecz zupełnie normalna, prawda, tak, w tym okresie, ale z bigosem.
A z bigosem nie jadłam, będąc w ciąży. A nie będąc w ciąży, to zdarzało mi się jeść śledzia z ogórkiem kiszonym, z białym serem.
O, to ładne połączenie.
No, z rodzynkami, ale to, tak, to przecież śledzie.
Tak, no, po królewsku na przykład śledzie.
Tak, tak, są tak, takie połączenia. Więc też próbuję szukać, ale tylko jestem odważna, jeśli chodzi o śledzie. Ale to już rozmawialiśmy śledzi, kiedyś też.
Podpowiem ci, spróbuj sobie zrobić śledzia z musem z truskawek.
Dobrze.
Zblendowane, takie nie za słodkie.
Ale wiesz, cały czas się zastanawiam, skąd bierze się odwaga w tym eksperymentowaniu. Czy my po prostu już się znudziliśmy tymi tradycyjnymi smakami?
Nie, widzisz, a powiedz mi, dlaczego my tak często rozmawiamy właśnie o kuchni?
Uwielbiamy.
Bo ją uwielbiamy. I jeżeli ją uwielbiasz, jeżeli jesteś rzeczywiście człowiekiem, jesteś smakoszem, czy jesteś kucharzem, nazwijmy to górnolotnie, z powołania, to bawisz się tym. Jest taka książka, możemy kiedyś o niej porozmawiać. Patrz, wyleciała mi autorka nazwy, Leksykon smaków. To jest coś genialnego, co było w Anglii, przywozili kucharze z Anglii, przyjeżdżając do Polski, przywozili tą książkę, ona jest teraz już przetłumaczona na język polski, gdzie autorka łączy smaki, robi takie koło i do każdego podstawowego produktu jakby dobiera nie więcej jak 3 elementy. Mało tego, pisze, gdzie ktoś coś takiego zrobił, gdzie ona gdzieś jadła. To jest niesamowita inspiracja. Tam jest między innymi jedna rzecz, która wdarła się przebojem do kuchni, do restauracji w Anglii. Zresztą przywieziona do Polski. Jeden z kucharzy, Lechu Pluciński, robił właśnie to danie, a mianowicie podawał przegrzebka z kaszanką. Czyli coś niesamowitego. Drogi produkt, jakim jest przegrzebka. Czy przegrzebek właściwie. Nie, przegrzebka, bo to muszla, ta małża. I do tego podawana była kaszanka. Tam jeszcze były oczywiście dodatki. Genialne danie, miałem okazję to spróbować, ale normalnie głowie by ci przyszło, żeby łączyć owoc morza z produktem, jakim jest kaszanka.
Kaszanka.
Raczej nie.
Carta igienica ed anni in tuo vino leggero. piace. È sottane sulla luce. Io
dzisiaj w kąciku kulinarnym z Juliuszem Podolskim rozmawiamy o łączeniu różnych smaków, takich nieoczywistych.
Ja z kolei uwielbiam, jak przychodzi okres ogórków małosolnych z miodem. Ogórek małosolny, taki dwa dni ukiszony, dobry chleb, na to masło koniecznie, na to miód i plastry.
I
ogórka. Gdzieś to kiedyś usłyszałem, spróbowałem i okazało się, że jest ekstra. Więc to wszystko bierze się z miłości do jedzenia. Bo jeżeli ktoś, wiesz, nie ma tej miłości, no to przyjdzie do domu, no bierze pyry, jakąś tam zetrze marchewkę z jabłkiem, do tego usmaży jakiegoś kotleta. I tak będzie jadł przez całe życie, tak? Przeplecie go pierogami schabowym.
A my tutaj zawsze w tym kąciku kulinarnym namawiamy do tego, by się odważyć.
Tak.
Pójść dalej. Sięgnąć po inny składnik.
To, co najważniejsze jest, pamiętasz, też kiedyś rozmawialiśmy. Nie róbmy, nie trzymajmy się ściśle tego przepisu. Spróbujmy pomyśleć zupełnie inaczej, tak? Jeżeli jest, ja nawet dzisiaj gdzieś tam z kimś rozmawiałem, bo mamy teraz sezon kurkowy, tak? No, takie standardowe danie w restauracjach, na które Polacy chodzą, to są polędwiczki wieprzowe, w sosie śmietanowo-kurkowym, tak? No a może zamiast tych kurek dodajmy grzyby typu borowiki, które mają zupełnie inny smak niż ten pieprznik jadalny. Dodajmy może jakieś inne grzyby, a może zamiast śmietany mascarpone, żeby to było bardziej gładkie. Dodajmy inną przyprawę. Może zróbmy te grzyby, nie wiem, bez cebuli. No, cała masa rzeczy, którą można gdzieś zrobić. Nawet próbując na samym początku, żeby nie być zestresowanym, wymienić jeden z elementów
i to już wystarczy.
Dania. I to już wystarczy, tak.
Tak, bo zmieni nam się ten kierunek, zmieni też się myślenie nasze.
Tak.
A jak jeszcze zasmakujemy w takich eksperymentach, to i całe życie nam się zmieni.
Kiedyś koleżanka, pamiętam, mówiła, że jej mąż bardzo to lubił i ona robiła. Ja kupiłem też to danie, a mianowicie drobne pokrojone pomidory, tak, takie jak na bruschettę, może troszkę grubiej. Do tego nie cebula, a szalotka, żeby była bardziej łagodna, odrobina czosnku, oliwa z oliwek i wrzucasz to wielkie, duże rodzynki królewskie. Wielkie. I zostawiasz. One piją ten olej i są jak kawałki mięsa w tym. I od tego momentu jakby ta rodzynka weszła u mnie normalnie do kuchni. Ja ją dodaję do sałatki z tuńczyka, dodaję do różnych innych rzeczy. Kiedyś na przykład wpadłem, bo tak było, wiesz, sos boloński, ludzie przychodzili, bo bardzo lubili, jak go robię, bo ja dość długo się przy tym bawię. Aż kiedyś mówię, dobra, muszę czymś zaskoczyć i wrzuciłem garść potłuczonych orzechów włoskich. Wyszło genialne danie, które nawet kiedyś trafiło do restauracji, do menu. I było serwowane. To są te takie elementy, kiedy po prostu trzeba zrobić sobie po prostu luz w głowie.
I poszło.
Najwyżej nie wyjdzie.
To spróbujemy jeszcze raz.
Dokładnie tak.
Bye.
Za granicą to nie tylko odpoczynek, ale często również okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Najczęściej w podróży posługujemy się angielskim, praktycznym, powszechnie znanym i pozwalającym porozumieć się w wielu sytuacjach. Coraz częściej jednak turyści sięgają także po podstawowe zwroty w językach lokalnych, traktując je jako formę uprzejmości i wyraz szacunku wobec gospodarzy. Zapytała poznaniaków o to Gosia Michalska.
Czy wyjeżdżając na wakacje uczy się Pani jakichś podstawowych sformułowań w danym języku?
Jak najbardziej. Zawsze wyjeżdżając za granicę uczyłam się podstawowych zwrotów, żeby ten kontakt pierwszy mieć ułatwiony, plus to jednak wyraża jakiś szacunek dla danego kraju, do którego się wyjeżdża, że chociaż potrafimy się przywitać, pożegnać, podziękować w danym języku. Uwielbiam sformułowanie po prostu ciao, które jest międzynarodowe i można się przywitać i pożegnać praktycznie w każdym kraju, jest wszelce zrozumiały.
Parę lat temu jak jechaliśmy do Turcji, ale już nie pamiętam jakie to były zwroty. Wolimy bezpiecznie po angielsku albo ewentualnie po niemiecku, bo to wiemy, co mówimy.
Dopiero zacznę się uczyć, bo wyjeżdżam za 2 tygodnie. Akurat Włochy są tak przyjaznym krajem, no i język włoski jest językiem na podłożu języka łacińskiego, więc to jest trochę prostsze. Gorszy jest dla mnie angielski, który jest wszechobecny, ale Włosi go znają trochę gorzej.
Czasami tak, na przykład hiszpański, tak jak do Hiszpanii, Portugalii, albo do Włoszech, bo tam często ludzie nie mówią w języku angielskim.
Jeżeli już jedziemy, to tak, staramy się przygotować do wyjazdu, żeby właśnie umieć się porozumieć. Teraz wiem, że to bardzo ważne, żeby właśnie no już z jakimś językiem pojechać sobie na wakacje. No, głównie posługujemy się angielskim.
Dla Polaków najłatwiejsze do opanowania są języki z tej samej rodziny, słowiańskie jak czeski czy słowacki. Popularnością cieszy się również włoski i hiszpański. Ich melodyjność, stosunkowo prosta wymowa i przejrzysta gramatyka sprawiają, że wiele osób traktuje je jako przyjemne językowe wyzwanie na wakacje. A skoro o języku włoskim mowa, to za chwilę propozycja książkowa dla podróżników pragnących poznać wyspy wokół Sycylii.
Dammi forza di giorno, ogni notte, coraggio, verrà. ciekawi świata.
A u nas teraz czas na najnowszą książkę Natalii Rosiak, która zabierze nas w podróż wyjątkową, ale nie taką, którą planuje się z katalogu biura podróży, ale raczej z potrzeby serca. Wyspy wokół Sycylii, kraina wiatru i wulkanów, to nie jest przewodnik w tradycyjnym rozumieniu. To opowieść, dziennik i pasjonujący zbiór praktycznych wskazówek w jednym, pisany z miłością do Włoch, która pulsuje między wierszami. Autorka, znana z popularnego bloga Italia by Natalia i bestsellerowej serii Italia, kraina kontrastów i różnorodności, prezentuje 14 wysp. Każda z nich ma inny charakter, inną historię i też inne zapachy. Niektóre są łatwo dostępne, inne wymagają determinacji i cierpliwości. Ale wszystkie łączy jedno – autentyczność i obietnica niezapomnianego doświadczenia. Czytelnik dostaje konkretną dawkę wiedzy, jak się na daną wyspę dostać, co może zaskoczyć cenowo, na co należy uważać, zanim wejdzie się na przykład na pokład promu. Jest też praktyczna uwaga językowa. Im dalej od sycylijskiego lądu, tym trudniej porozumieć się po angielsku. Znajomość włoskiego może się więc okazać nie tyle miła, ale wręcz niezbędna. Wszystko to uzupełniają piękne fotografie i estetyczna oprawa graficzna, które czynią z tej książki nie tylko użyteczne źródło wiedzy, ale też i inspirującą lekturę do porannej kawy. Dla słuchaczy Ciekawych Świata to propozycja idealna, niebanalna, z dala od utartych szlaków, pełna czułości do miejsca, które wciąż pozostaje poza zasięgiem masowej turystyki. A jeśli nawet tam nie dotrzemy, to książka Natalii Rosiak pozwala nam poczuć smak tej krainy. Słone od morza, pieprzne od wiatru i rozgrzane ogniem wulkanów. No i właśnie o to w Ciekawych Świata chodzi, by poznawać, smakować, słuchać i chłonąć świat wszystkimi zmysłami, nawet jeśli czasem odbywa się to tylko w wyobraźni. Dziękujemy, że byli Państwo z nami i jak zawsze do usłyszenia.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.